jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Pochodził z małej wioski na Lazurowym Wybrzeżu, ale był tylko zwykłym chłopcem z biednej rodziny. Mimo to zrewolucjonizował zasady restauracyjnej kuchni. Nazywano go królem kucharzy i kucharzem królów. Poznajmy postać Augusta Escoffier. August pochodził z biednej rodziny z wioski pod Niceą. Choć dla dalszej opowieści lepiej będzie wspomnieć, że Villon-Loubet dzieli taka sama odległość z Niceą jak z Cannes. Mając 12 lat znalazł się w Nicei, gdzie jego wuj prowadził restaurację. Zaczął jako pomywacz. Nie miał łatwego życia. Brutalnie traktowany, bity i poniżany uczył się kucharskiego rzemiosła. Miał jednak talent i szybko robił postępy. Przy pierwszej nadarzającej się okazji 16-letni August ucieka do restauracji Cercle Massena. Przez kolejne 2 lata poznaje kuchnię jeszcze w 2 restauracjach, by w 1864 roku otrzymać posadę w Hotel Bellevue. Właściciel hotelu prowadził również w Paryżu modną restaurację Le Petit Moulin Rouge. Tam też trafił prędko Escoffier. Niestety nie zagrzał miejsca, bo powołano go do wojska. Ale doświadczenie zdobyte w renomowanych lokalach wystarczyłoby zamiast karabinu otrzymać chochlę. Oczywiście w przenośni, bowiem mając 18 lat został szefem kuchni w koszarach. A po wybuchu wojny francusko-niemieckiej szefem kuchni Armii Nadreńskiej, skąd awansował na szefa kuchni sztabu generalnego. Przez krótki czas był także osobistym kucharzem marszałka McMahona. Po powrocie do cywila przez rok kierował kuchnią w hotelu Luxemburg w Nicei. A gdy pojawił się w Paryżu, od razu został szefem kuchni w znanej mu już Le Petit Moulin Rouge. Teraz dopiero mógł rozwinąć skrzydła. Restauracja była znana wśród bohemy artystycznej. Bywała tam aktorka Sarah Bernhardt, pisarka Juliette Adon czy malarz Gustave Doré. Już wtedy Escoffier doskonale zdawał sobie sprawę, że dobre jedzenie zależy od najwyższej jakości produktów. Dlatego na południu w Cannes założył małą firmę spożywczą zajmującą się dostawami do restauracji. A wkrótce otworzył też pierwszy własny lokal, Faison Doré, złocisty bażant. Cannes było już wtedy modnym kurortem chętnie odwiedzanym przez bogatą angielską klientelę. W tamtych czasach ludzie zamożni i arystokracja rzadko spożywali posiłki publicznie. Woleli jadać w zaciszu domowym, będąc obsługiwanym przez służbę. Ale jadąc do wakacyjnych kurortów, musieli korzystać z restauracji. A w restauracjach bywało różnie. Zawód kucharza nie był zawodem elitarnym. Nawet w najlepszych lokalach w kuchni panował bałagan, krzyk, a kucharze nie stronili od wina, byli często pijani. Nie najlepiej było również z czystością i ze świeżością produktów, bo trzeba pamiętać, że nie było jeszcze lodówek. Dlatego niestrawność należała do częstych dolegliwości. W 1878 roku Escoffier na dobre porzucił Le Petit Moulin Rouge. Był to również czas zmian w życiu prywatnym. Ożenił się z Delphiną Duffy. Legenda głosi, że jej ojciec, znany paryski wydawca Paul Duffy, nie był zachwycony przyszłym zięciem kucharzem. Miał mu zaproponować partię bilarda, w której stawką miała być ręka córki. Jeśli to prawda, to wiemy, kto wygrał. Choć kuchnia francuska uchodziła za najlepszą na świecie, Escoffier dostrzegł konieczne zmiany. Nie tylko w przepisach, które nie nadążały za duchem czasów. Przede wszystkim reorganizacji wymagała sama kuchnia. Wykorzystał w tym celu doświadczenie zdobyte w wojsku. Bez organizacji i podziału zadań nie dało się karmić tysięcy żołnierzy. Przy okazji zebrał również sporo doświadczeń w zakresie konserwacji żywności. Obejmując samodzielne szefostwo, wprowadził porządek, czystość i podział zadań. Stworzył prawdziwą hierarchię kucharzy. Pracę całej kuchni, w tym również personelu pomocniczego, nadzorował szef kuchni. Do jego obowiązków należało również tworzenie menu, opracowywanie nowych dań, kierowanie zakupem produktów, szkolenie praktykantów, dbanie o higienę, czystość i stosowanie zasad przygotowania posiłków. Szef wychodził również na salę, by porozmawiać z ważnymi gośćmi. Zastępca wykonywał te same obowiązki podczas nieobecności szefa. Następny w hierarchii był sosie. Wbrew pozorom było to jedno z najbardziej szanowanych stanowisk. Sosie odpowiadał za przygotowanie sosów i ciepłe przystawki, a także nadzorował wykończenie dań mięsnych. W mniejszych restauracjach zajmował się także daniami z ryb i przygotowaniem produktów. W dużych kuchniach ryby i potrawy smażone wykonywali inni specjalnie do tego przeznaczeni kucharze, jak kucharz pieczeni, kucharz grillowy, kucharz smażący, kucharz ryb i owoców morza, kucharz przystawek, który również przygotowywał zupy. Choć w dużych kuchniach zupami zajmował się zazwyczaj odrębny kucharz. Był też kucharz od warzyw. Zapasami zarządzał kierownik spiżarni, który nadzorował też przygotowanie pasztetów i galaret z wieprzowiny, drobiu i ryb, a w razie potrzeby organizował bufet wędlin. Lecz za same wędliny odpowiadał charcutier, który w większych kuchniach specjalizuje się w przygotowaniu przetworów mięsnych, takich jak terriny, galatyny, ballotyny, pasztety i konfitury mięsne, głównie z wieprzowiny, chociaż konfitury to przede wszystkim ptactwo wodne, a terriny i pasztety często zawierają inne rodzaje mięsa. Osobną grupę stanowili kucharze deserów. Byli to cukiernicy od tortów, kucharze ciast i ciastek, kucharze deserów zimnych, czyli lodów, i chocolatier od deserów czekoladowych. Zapomniałbym o serach, bowiem trzeba wiedzieć, że sery w kuchni francuskiej należą do deserów. Szczególnie te o wyjątkowo mocnym smaku i bukiecie. Rzecz jasna, chodzi o zapach. W kuchni Escoffier był również dekorator wykańczający dania, a nawet piekarz, bowiem serwowano własne pieczywo, i rzeźnik zajmujący się rozbiorem dostarczonych mięs i drobiu. Oczywiście pracowali również chłopcy kuchenni i pomocnicy krążący na różnych stanowiskach tam, gdzie akurat byli potrzebni. Ważną osobą był pośrednik pomiędzy kuchnią i salą. To on odbierał zamówienia od kelnerów i rozdzielał je w kuchni. Sam kucharz był stanowiskiem samodzielnym i uzyskanie tego tytułu wymagało wielu lat praktyki i przejścia drogi od zmywaka przez pomocnika kucharza i wszystkie stanowiska. Dopiero później następowała specjalizacja do określonych zadań. Nad pracą poszczególnych stanowisk przygotowujących konkretne dania czuwał starszy szef grupy. Byli jeszcze kucharze młodsi, podlegający jednak bezpośrednio pod szefa kuchni. Podobnie jak praktykanci, do których obowiązków należały prace przygotowawcze i porządkowe. Pomywacze dbali o naczynia i sztućce, ale za mycie narzędzi kuchennych, w tym garnków i patelni, odpowiadał marmiton. I oczywiście sprzątacze. Był też communard, czyli kucharz przygotowujący posiłki dla personelu kuchni. Trzeba bowiem wiedzieć, że w najlepszych lokalach cała obsługa spożywa wspólnie posiłki, demokratycznie, przy jednym stole, i jest to odrębne menu spoza tego, co restauracja serwuje gościom. Często są to dania proste, ale bez wątpienia doskonałe. Nie da się nie zauważyć, że wszystkie stanowiska określano jako zawody męskie. Feministki nie będą zadowolone, ale bez wątpienia kobiety w kuchniach renomowanych hoteli i restauracji były rzadkością. Królowały w robotniczych jadłodajniach i tanich wyszynkach. Tak jak w innych zawodach, i tu musiały minąć lata, by wywalczyły sobie miejsce i pozycje. Drugim celem Escoffier była kodyfikacja potraw i przede wszystkim sposób obsługi. Tak zwany francuski stół, stworzony wiele lat wcześniej przez Marie-Antoine Carême, zakładał podanie wszystkich dań jednocześnie na półmiskach, z których goście sami sobie nakładali. I to właśnie odstraszało arystokrację, która wolała być obsługiwaną, co za sprawą Escoffier miało się niebawem zmienić. Kuchenną rewolucję Escoffier w 1884 roku dostrzegł César Ritz, nowy kierownik Grand Hotelu w Monte Carlo. Ritz prowadził Escoffier, by zimą kierował kuchnią w Monte Carlo, a latem kuchnią Grand Hotel National w Lucernie, również kierowanym przez Ritza. Ritz i Escoffier byli rówieśnikami. Ritz również pochodził z biednej wiejskiej rodziny, tyle że w Szwajcarii. Był najmłodszym z 13 rodzeństwa. Dom opuścił w wieku 12 lat, tyle że trafił do kolegium jezuickiego w Sion. 3 lata później został praktykantem someliera w hotelu w Brick. Jako praktykant kelnera winiarskiego został zwolniony przez właściciela hotelu, który powiedział mu: nigdy nic nie osiągniesz w hotelarstwie. Wymaga to szczególnego talentu i słuszne jest, abym powiedział ci prawdę, nie masz go. Na krótko powrócił do jezuitów jako zakrystian, a potem wyruszył szukać szczęścia w Paryżu w czasie wystawy światowej w 1867 roku. Droga zawodowa Cezara Ritza nadaje się na odrębny odcinek enigmy. Nam musi dzisiaj wystarczyć to, że uparcie dążył do celu. Kroczył od jednej restauracji do drugiej, często wyrzucany, ale wciąż doskonalił się w kelnerskim rzemiośle. Był bystry, obserwował najlepszych gości i potrafił dostrzegać okazje, by sprostać ich oczekiwaniom. I dzięki temu awansował. Ritz jako pierwszy przestrzegał zasady, że klient ma zawsze rację. Jego dewizą było: widzieć wszystko bez patrzenia, słyszeć wszystko bez słuchania, być uważnym bez służalczości, przewidywać bez arogancji. Jeśli gość narzeka na danie lub wino, natychmiast je zabierz i odłóż, bez zadawania pytań. 1890 roku Ritz i Escoffier przyjęli ofertę od Richarda Dolly Card, aby poprowadzić jego nowy londyński hotel Savoy. Zabrali ze sobą zastępcę Ritza, Louisa Enarda. Escoffier zwerbował najlepszych francuskich kucharzy i zaprojektował kuchnię. Ritz nazwał to małą armią hotelarzy ruszającą na podbój Londynu. Hotel Savoy pod wodzą Ritza i jego kompanów odniósł sukces, przyciągając znamienitą i zamożną klientelę na czele z księciem Walii. Dotąd stroniące od publicznych posiłków arystokratki teraz przesiadywały w salach restauracyjnych Savoyu. Angielska herbatka o 5 po południu, słynne 5 o'clock, stało się okazją do spotkań towarzyskich, a przy okazji rozkoszowania się wykwintnymi deserami jak płonące lody Bombe Nero czy beza z karmelem waniliowym i kandyzowanymi płatkami białej róży i fiołków. Choć tego akurat Escoffier nie mógł zrozumieć, mawiał, jak można jeść dżem, ciasta i ciastka, a godzinę lub dwie później delektować się kolacją, królową posiłków, jak można docenić jedzenie, kuchnię czy wina. W restauracji Savoyu bywało wiele znanych osób. Escoffier potrafił to wykorzystać. Komponował specjalnie dla nich dania i nadawał im ich imiona. Truskawki z ananasem i sorbetem curaçao, czyli fraise à la Sarah Bernard, sałatka Réjean przygotowana dla aktorki Gabrielle Réjean. Najsłynniejszym deserem były jednak lody waniliowe z brzoskwiniami w polewie malinowej, podane na cześć słynnej diwy operowej Nellie Melby. Należy dodać, że Melba, a właściwie Helen Porter Mitchell, mieszkała w Savoyu, a deser na jej cześć jest nam znany z czasów PRL-u, był bowiem synonimem luksusu kojarzonym z warszawskim hotelem Victoria. Niestety nie miałem nigdy okazji spróbować go w Victorii, ale podejrzewam, że brzoskwinie musiały być z puszki. Rozmarzyliśmy się przy tej Melbie, zróbmy więc krótką przerwę. Nie wiem jak Państwo, ale ja słuchając muzyki szybko pobiegnę do lodówki po jakąś smakowitą przekąskę.
Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
W 1897 roku, pomimo wzrostu przychodów, zarząd hotelu zauważył spadek zysków. Dyskretnie zatrudniona prywatna firma detektywistyczna zaczęła potajemnie śledzić małą armię francuskich hotelarzy. Półroczne śledztwo miało wykazać dowody oszustwa. 8 marca 1898 roku Ritz, Enard i Escoffier zostali zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym za rażące zaniedbania, naruszenia obowiązków i niegospodarność. Większość personelu kuchennego i hotelowego była jednak wobec nich lojalna. Następnego dnia nagłówki gazet alarmowały: bunt kuchenny w Savoyu. The Star donosił: 3 menadżerów zostało zwolnionych, a 16 porywczych francuskich i szwajcarskich kucharzy, niektórzy z nich chwycili za długie noże i przyjęli postawę buntu, zostało zwolnionych za pomocą silnych oddziałów policji metropolitalnej. Bunt kucharzy, kelnerów i obsługi nie był jednak jedynym zmartwieniem właścicieli Savoyu. Lady de Grey, dowiedziawszy się o zwolnieniu Ritza, odwołała przyjęcie, mówiąc: gdzie Ritz idzie, tam i ja idę. Pytanie dokąd? To miało się wyjaśnić prędzej niż ktokolwiek przypuszczał. Ritz groził pozwem za bezprawne zwolnienie, ale Escoffier najwyraźniej go od tego odwiódł, uznając, że lepiej będzie, jeśli wyciszą skandal. Od jakiegoś czasu szykowali się do odejścia i rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Założyli spółkę Ritz Hotel Development Company i już 5 czerwca, ledwie po 3 miesiącach od odejścia z Savoyu, z wielką pompą otworzyli w Paryżu Hotel Ritz. Gala otwarcia przyciągnęła najznamienitszą klientelę i okazała się sukcesem. Markiz Bonny de Castellan, czołowy kreator trendów Belle Époque, napisał: zwalniam mojego szefa kuchni, byłoby głupotą próbować rywalizować z Ritzem i Escoffier. Ostatecznie spór z Savoyem rozstrzygnięto 3 stycznia 1900 roku. Ritz, Enard i Escoffier podobno złożyli zeznania i zobowiązali się do zapłacenia odszkodowania. Podobno, bowiem szczegółów oszustw ani porozumienia nigdy nie ujawniono. Żadnej ze stron na tym nie zależało. Zarząd Savoyu zdawał sobie sprawę, że skandal może zaszkodzić wizerunkowi hotelu. Tym bardziej, że zamożni klienci stanęli po stronie Ritza i Escoffier. Niemniej strat nie dało się uniknąć jeszcze przed ostatecznym porozumieniem, bo już 1 lipca 1899 roku Ritz otworzył w Londynie ekskluzywny i nowoczesny jak na tamte czasy Hotel Carlton. Kuchnię zorganizował oczywiście Escoffier. Brygada kucharzy liczyła aż 60 ludzi. Działała jak doskonale naoliwiona maszyna, każdego wieczoru obsługując kilkuset gości zamawiających dania à la carte. Nie tylko kolacje, ale i popołudniowe herbatki przeniosły się do Carltona. I to właśnie dopiero w Carltonie słynna Melba trafiła na stałe do menu. Escoffier promował również wśród Anglików kuchnię francuską. Postanowił nawet z nich zażartować. Anglicy, zresztą dodam od siebie, że nie tylko oni, nazywali Francuzów żabojadami. Escoffier na wielkim balu dla 600 osób podał danie o nazwie Aurora Nymph's Legs, nogi nimfy w zorzy polarnej, i z uśmiechem patrzył, jak zajadają się żabimi łódkami, nie mając rzecz jasna pojęcia, z czego przygotowano danie. Żart zrozumiał tylko książę Wali, który za nimi przepadał. Legenda głosi, że w jednej z restauracji Escoffier jako pomocnik pracował krótko wietnamski komunista Ho Chi Minh, późniejszy premier Demokratycznej Republiki Wietnamu. Ho Chi Minh faktycznie w 1911 roku zaciągnął się na statek jako pomocnik kucharza i przez Europę dotarł do Ameryki. Tuż przed pierwszą wojną powrócił do Europy, do Londynu, a później do Paryża, gdzie miał przebywać kilka lat. Choć niektóre źródła podają, że do Francji dotarł dopiero po zakończeniu wojny. Ale z pewnością pracował jako kucharz, więc nie jest wykluczone, by znalazł się w restauracji Escoffier. Koledzy, przyjaciele, a zarazem biografowie Escoffier, Eugène Habaudot i Paul Talamas wspominali. Elegancko ubrany od rana w swoim słynnym, doskonale skrojonym surducie, gdyż kamizelkę i czapkę kucharską zakładał tylko w niedzielę, w dzień pełen tłumów i ruchu, kiedy spieszyłby obsłużyć 500 gości. O 7 rano odwiedzał kuchnię, sprawdzając każdy szczegół, narzucał żelazną dyscyplinę, nigdy nie podnosząc głosu. Poranek regularnie dzielił pomiędzy biurko, gdzie sporządzał menu, a jadalnię, gdzie dopytywał o najdrobniejsze szczegóły każdego gościa. Podczas obsługi nieustannie kursował między jadalnią a kuchnią, nic mu nie umykało. Około 3:30, gdy wszystko się kończyło, wracał do biurka, czytał, pisał, rozmyślał, a następnie odwiedzał swoich dostawców pieszo, bo był niestrudzonym piechurem. Pod koniec dnia o 6:00 wracał do kuchni, przygotowywał menu dla zarezerwowanych stolików, obiad serwowany był od 7:00 do 1:00 w nocy. Około 9:00, jeśli nie został wezwany do stolika znanego gościa, w samotności zjadał lekki posiłek, a potem wracał do biurka. O północy odbywał ostatnią rundę po kuchni i sprawdzał, co zostało, aby uniknąć marnotrawstwa. Kolejne hotele Ritz wyrastały jak grzyby po deszczu. Rzym, Frankfurt, Salmo Maggiore, Palermo, Biarritz, Wiesbaden, Monte Carlo, Lucerna i Mouton na Lazurowym Wybrzeżu. W planach był Madryt, Kair i Johannesburg w południowej Afryce. W 1904 roku armator Hamburg America Line uruchomił pod marką Ritz-Carlton Restaurant, restaurację à la carte, na swoich luksusowych statkach. Auguste Escoffier był odpowiedzialny za organizację kuchni. Pierwszym liniowcem była Ameryka, a następnie Kaiserin Augusta Victoria. Tu mała dygresja, parowiec zbudowano w stoczni Vulkan Aktion Gesellschaft w Stettin, czyli dzisiejszym Szczecinie. Escoffier brał udział w każdym dziewiczym rejsie nowej jednostki, sprawdzając najdrobniejsze szczegóły wyposażenia i pracy załogi. W 1906 roku na pokładzie Ameryki spotkał się z cesarzem Niemiec, Wilhelmem II. Ponownie spotkał cesarza w 1913 na pokładzie liniowca Imperator, jednego z największych transatlantyckich statków Hamburg America Line. Dość powiedzieć, że Imperator był większy od słynnego Titanica. Restauracja i kuchnia były repliką londyńskiej restauracji i kuchni w hotelu Carlton. Podczas wizyty cesarza Escoffier osobiście czuwał nad wszystkim. 146 niemieckich dygnitarzy otrzymało obfity wielodaniowy lunch, po którym tego wieczoru odbyła się monumentalna kolacja, w skład której wchodził ulubiony pudding truskawkowy cesarza, nazwany przez Escoffier na tę okazję Fraise Imperator. Cesarz był pod tak wielkim wrażeniem, że nalegał na spotkanie z szefem kuchni. Mieli się spotkać następnego dnia po śniadaniu i jak głosi legenda, cesarz powiedział: „Jestem cesarzem Niemiec, ale ty jesteś cesarzem szefów kuchni”. Słowa te były często cytowane w prasie, co dodatkowo ugruntowało reputację Escoffier jako najwybitniejszego szefa kuchni we Francji. Jak pamiętamy, Escoffier był weteranem wojny francusko-pruskiej. Podczas spotkania z cesarzem miał powiedzieć, iż żywi nadzieję, że oba narody już nigdy więcej nie wystąpią przeciw sobie. Niestety kolejna wojna wybuchła już rok później, a w pierwszych tygodniach zginął jego syn Daniel. Przez całą wojnę Escoffier wspomagał materialnie rodziny kucharzy zaciągniętych do wojska. I to nie tylko tych, których znał osobiście i z nimi pracował. Organizował kolacje charytatywne, z których dochód wysyłał również do Francji, pomagając wielu rodzinom. Na kolacji zorganizowanej w Carltonie 27 lipca 1917 roku zebrał 430 funtów, co stanowiło równowartość dzisiejszych 70 tysięcy euro. Zresztą działalność charytatywną zaczął prowadzić jeszcze pracując w Savoyu. Nie akceptował marnotrawstwa. Jego kuchnia każdego dnia odbierała od dostawców setki przepiórek, ale w daniach używano wyłącznie piersi. Reszta mięsa była odpadem. Trafiało do zakonnic z grupy Petite Sœur de Pouvoir, prowadzących jadłodajnie dla osób starszych. Escoffier odwiedzał ich kuchnię i osobiście pomagał w gotowaniu. W 1903 roku założył pierwszy związek zawodowy kucharzy w Wielkiej Brytanii. W 1910 opublikował broszurę Projekt wzajemnej pomocy na rzecz walki z ubóstwem. Ubóstwo było synonimem starości i choroby, a on zaproponował pod szyldem związku sposób zabezpieczenia materialnego, tworząc w ten sposób system emerytalnych ubezpieczeń społecznych. Walczył również o zmianę prawa zakazującego pracy restauracji w niedzielę. Z biegiem lat coraz bardziej oddawał się pracy społecznej. Jego kuchnia opierała się na doskonałej jakości produktach. Zapewnienie dostaw wcale nie było jednak łatwe. Chcąc promować francuskie produkty, co miesiąc sprowadzał z Normandii i Bretanii 4,5 tysiąca funtów masła. Transport był jednak trudny i drogi, dlatego zachęcał angielskich rolników do wprowadzenia nowych ras bydła mlecznego. Zapoznał angielskich hodowców drobiu z kaczką Rouen. Nie wszystko dało się jednak wyhodować na miejscu. Nawet we Francji niektóre owoce i warzywa były mało dostępne. Jeździł do Prowansji, aby zachęcać rolników do uprawiania zielonych szparagów zamiast białych, ponieważ Anglicy je preferowali. Podobnie z brzoskwiniami z Doliny Rodanu, które były jednym z trzech składników słynnego deseru Melba. Wykorzystywał również doświadczenia zdobyte w wojskowej kuchni. Jeszcze pracując w La Petite Moulin Rouge, opracował doskonałą recepturę na pomidory. I jako pierwszy znalazł producenta konserw, który zgodził się produkować pomidory w puszkach. August Escoffier za zasługi dla Francji otrzymał Legię Honorową. Zmarł w 1935 roku. Został pochowany w swojej rodzinnej wsi. Szkoda tylko, że dla wielu dzisiejszych szefów kuchni i właścicieli restauracji jest postacią nieznaną. Zresztą tak samo jak zasady wprowadzonej przez niego kuchennej rewolucji, które nadal obowiązują w najlepszych, renomowanych lokalach.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.